Tytuł tego sympozjum zainspirował mnie do tego, żeby zacząć od tych słów, które były, jak gdyby wywołały moje zainteresowanie tematem zapłodnienia pozaustrojowego właśnie w latach 90., o których wspomniał ksiądz Franciszek. Otóż ukazał się w jednej z gazet artykuł pod tytułem Wyręczyć Pana Boga. I opisywał ten artykuł nową, rewolucyjną wówczas, jak się wydawało, metodę zapłodnienia pozaustrojowego, które było wykonywane w taki sposób, że się pojedynczy plemnik wstrzykiwało do komórki jajowej i to było pod takim hasłem wyręczyć Pana Boga taki artykuł. I zostałam, że tak powiem, zmuszona, będąc właśnie wtedy lekarzem wojewódzkim, do zajęcia się tematem, ponieważ uznałam, że w moim obszarze odpowiedzialności taka działalność zasadniczo nie powinna mieć miejsca, szczególnie, że jak wiemy do dziś, ta działalność, ta metoda w cudzysłowie nie jest uregulowana żadnymi uregulowaniami prawnymi. No jest nadzieja, że być może w tej chwili takie regulacje, które będą, no miejmy nadzieję, ograniczały stosowanie tej metody, że one wreszcie powstaną. Natomiast zacznijmy od tego, dlaczego się uciekają ludzie do technik, które w ich mniemaniu mają możliwość załatwić ich poważny problem, problem niemożności posiadania dziecka. Otóż powiedzmy parę słów na temat niepłodności. Niepłodność rozpoznaje się, powinno się rozpoznawać wtedy, jeżeli po dwóch latach, można powiedzieć, spontanicznego współżycia w małżeństwie, nie dochodzi do poczęcia dziecka. Czyli wtedy, jeżeli rodzice nie stosują żadnych metod, które by miały odwlec poczęcie dziecka, czy to naturalnych, czy jakichkolwiek innych, i pomimo tego w przeciągu dwóch lat nie dochodzi do poczęcia dziecka, wtedy można zacząć mówić o niepłodności. Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, że dotyczy nawet 20% par. Bo znowu we współczesnym świecie coraz częściej mówi się o parach, a nie o samym małżeństwie i o rodzinie. W każdym razie w Polsce, według polskich statystyk, to ten problem dotyczy do 14% małżeństw. I zależny jest od tego, od wieku osób, od wieku rodziców, którzy zabiegają o urodzenie dziecka. Im ten wiek jest bardziej zaawansowany, tym poczęcie dziecka jest trudniejsze i odwlekanie macierzyństwa, odwlekanie ojcostwa jest właściwie podstawowym powodem występowania niepłodności czy problemów z płodnością. Natomiast są jeszcze inne przyczyny, oczywiście wynikające zarówno z uwarunkowań fizycznych, czyli chorobowych jakichś, jak i psychicznych, że poczęcie dziecka jest trudne i no, takie podstawowe przeszkody, które prowadzą do niemożności urodzenia dziecka, to ze strony kobiety są to zaburzenia hormonalne, które, jak się okazuje, i to jest, można powiedzieć, cytowana wypowiedź konsultanta krajowego w zakresie ginekologii i położnictwa, który jest jednocześnie endokrynologiem, który twierdzi, że w 85% przypadków te stany zaburzeń hormonalnych, które prowadzą do niepłodności czy do utrudnienia w poczęciu dziecka, można leczyć. Są to również przebyte stany zapalne w miednicy małej, czyli nie tylko dotyczące samego układu rozrodczego, ale też i no, na przykład jelit czy pęcherza moczowego. Krótko mówiąc, coś, co się dzieje w obrębie miednicy, jest stanem zapalnym, może u kobiety prowadzić do niedrożności jajowodów na przykład i w związku z tym jest problem z poczęciem dziecka, czy na przykład dochodzi do ciąż pozamacicznych. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to przeżyta w dzieciństwie świnka może doprowadzić do niepłodności czy do ograniczonej płodności przez to, że zajmuje również nie tylko gruczoły węzły chłonne, ale również i jądra. Jak również no, tryb życia, który wpływa na to, że palenie tytoniu, picie alkoholu, a choćby noszenie obcisłej bielizny może prowadzić do ograniczenia płodności. No i w takich przypadkach medycyna próbuje takim ludziom pomóc. Oczywiście leczenie niepłodności, to o czym wspominałam, o leczeniu hormonalnym na przykład, czy o leczeniu polegającym no, na przykład na udrażnieniu jajowodów, powinno być pierwsze w leczeniu niepłodności, ale jak gdyby jak każde leczenie musi być poprzedzone przeprowadzoną diagnostyką. Czyli należy wiedzieć, co jest powodem i wtedy leczyć przyczynę choroby, czy samą chorobę, a nie próbować omijać przeszkody, bo zapłodnienie pozaustrojowe, na którym się teraz skupię, nie jest metodą leczenia niepłodności. To sobie powiedzmy wprost. Ci ludzie, nawet jeżeli będą mieli dziecko, to nie dlatego, że została wyleczona ich bezpłodność, tylko dlatego, że przeszkody zostały ominięte. Ominięte w sposób sztuczny, który no, podłoże jego od strony biologii i medycyny zaraz cały przebieg procesu przedstawię, natomiast nie leczą jako takiej niepłodności. Ale mówiąc o medycznym wspomaganiu rozrodu, możemy wyróżnić takie dwie zasadnicze grupy tego postępowania. Jedno to jest zapłodnienie wewnątrzustrojowe, aczkolwiek nienaturalne, a drugie to jest zapłodnienie pozaustrojowe. Zapłodnienie wewnątrzustrojowe inaczej nazywane jest sztuczną inseminacją albo sztucznym zapłodnieniem. I polega na tym, że pobrana wcześniej od mężczyzny sperma, najczęściej w sposób przeprowadzonej masturbacji, bo raczej inaczej się tego nie da zrobić, jest wprowadzana w żeńskie organy rozrodcze, żeby umożliwić połączenie plemnika z komórką jajową. I to podanie tego nasienia, takiego wypłukanego, wyselekcjonowanego na określonym podłożu, jest podawane poprzez szyjkę macicy bezpośrednio do jamy macicy. Zapłodnienie pozaustrojowe oznacza dokonanie zapłodnienia, czyli połączenia komórki jajowej z plemnikiem poza organizmem kobiety. I tutaj procedura wygląda w ten sposób. W normalnym cyklu miesięcznym kobiety najczęściej dochodzi, to jest prawie że reguła, do dojrzenia jednej komórki jajowej. Trzeba wiedzieć, że już w okresie płodowym u dziewczynek wykształcają się jajniki, które zawierają określoną liczbę komórek jajowych, które w okresie dojrzewania, a później przez cały okres rozrodczy, kiedy kobieta ma możliwość bycia matką do okresu menopauzy, po kolei dojrzewają poszczególne komórki. I cykle, tak jak powiedziałam, w jednym cyklu dojrzewa jedna komórka jajowa i ona jest potencjalnym materiałem do poczęcia dziecka. Po to, żeby stosując zapłodnienie pozaustrojowe, szanse na macierzyństwo, na dzieci zwiększyć, stosuje się metodę stymulacji hormonalnej, po to, żeby nie jedna komórka w danym cyklu została dojrzała i była możliwą do poczęcia dziecka, a więcej. Już ta sama stymulacja hormonalna stosowana u kobiety jest zabiegiem, no powiedzmy, raz kosztownym i stąd tutaj się tak naprawdę, co jest żenujące, cały problem zaczął od refundowania ewentualnie tych zabiegów, a nie od tego, czy to jest dobre, czy złe, czy to jest moralne, czy to jest szkodliwe, choćby dla zdrowia kobiety. Więc jak powiedziałam, jest jednocześnie kosztowna, a z drugiej strony jest niebezpieczna dla kobiet ze względu na ewentualne powikłania. Ja nie będę czytała wszystkich, ale znalazłam w internecie wypowiedzi pacjentek, które przeszły in vitro, a które właśnie opisują swoje przeżycia związane ze stymulacją hormonalną, tą, która... Pojawia się pytanie, czy oddałabym życie, a dziecka i tak by nie było. Dwa razy otarłam się o śmierć. Te powikłania to nie były tylko bóle brzucha czy krew z nosa. Po pierwszym powikłaniu lekarze z Matki Polki dzwonili do Warszawy, bo nie wiedzieli, co robić. Cierpiałam strasznie. Nogi miałam poowijane bandażami elastycznymi, fioletowe. Łóżko podniesione w tych nogach do góry, żeby nie zrobił się zakrzyk. Nie mogłam wstawać. Brzuch spuchnięty o 20 centymetrów. Płyn prawie w płucach. Dusiłam się, nie mogłam się ruszać z bólu i oddychać. A to było 2 dni po transferze, czyli już po tym, jak dziecko zostało wszczepione do macicy. Druga. Przy pierwszym miałam hyperstymulację. Zakończyła się przekuwaniem otrzewne i spuszczeniem prawie 3 litrów płynu z brzucha oraz spadkiem białka i ryzykiem zakrzepu. I tak dalej. Więc to nie są... To są sprawy, które nie tylko tu opisane w odczuciu tych pacjentek, ale które są potwierdzone badaniami. Ale już... Odkładajmy na bok powikłania i samo zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet związane ze stymulacją. Otóż jeżeli już dochodzi do tego, że dojrzeje na przykład 5-6 komórek jajowych jednocześnie, one są pobierane instrumentalnie, laparoskopowo z jajnika kobiety i przenoszone na podłoże, na podłoże, na płytkę, gdzie są łączone z nasieniem męskim, również uzyskiwanym w sposób taki, jak poprzednio mówiłam, ale też w przypadku, jeżeli na przykład u mężczyzny występuje zmniejszona znacznie liczba plemników, to takie plemniki mogą być pobierane poprzez nakłucie jądra i jeżeli oczywiście jest tego nasienia więcej, to po prostu można, mówiąc obrazowo, zalać te komórki jajowe dojrzałe na płytce tym nasieniem, ale jeżeli jest tak, że tych plemników jest mało albo są mało żywotne, to właśnie ta wspomniana przeze mnie na początku mikromanipulacja jest stosowana, czyli za główkę, przepraszam, bierze się mikropęsetką taki plemnik, wkłada się go bezpośrednio przez nakłucie otoczki komórki jajowej do komórki jajowej. I oczywiście po jakimś czasie, w stadium 8 blastomerów, te komórki, te zarodki ludzkie są wszczepiane do macicy matki. I teraz tak. Znowu, żeby nie na darmo było to robione, to się tworzy więcej tych zarodków. No na wszelki wypadek, że może część się użyje od razu, może się nie wszystkie zagnieżdżą, część można zostawić, żeby nie narażać kobiety na powtórne przechodzenie tej niebezpiecznej hyperstymulacji hormonalnej, to może warto zamrozić te, zatrzymać na następny raz, na wszelki wypadek, że może się jeszcze, mogą się te zarodki przydać. Ale rutynowo podaje się u kobiety przed 35 rokiem życia 2 zarodki, z tych kilku, jak powtarzam, z tych kilku, które powstały, zostały utworzone, a po 35 roku życia 3. A czasem więcej. No i jeżeli się na przykład tak zdarzy, że się wszystkie przyjmą, mówiąc takim prostym językiem, to niestety proponuje się selektywną aborcję, bo niedobrze jest, żeby kobieta, no, która ma powyżej 35 roku życia, już to nie jest ten okres największej płodności, największej wydolności organizmu, żeby nosiła ciążę nogą, bo to dla tej ciąży nogi, czy dla życia poszczególnych dzieci też może być problem, dla samej mamy może to być problem. W związku z tym kolejny tutaj moment niegodziwy to jest to, że się proponuje, a czasem i wykonuje selektywną aborcję, żeby ograniczyć liczbę tych zarodków, które się rozwijają w jamie macicy. Krótko mówiąc, jest w samej tej metodzie, jak Państwo pewnie zauważyliście, już kilka momentów, które każą się zastanowić, czy to jest godne człowieka. Po pierwsze, tworzenie człowieka poza organizmem fizjologicznym, poza środowiskiem naturalnym, poza organizmem matki. do końca nie wiadomo, ponieważ pierwsze dzieci, które się urodziły w zapłodnienia pozaustrojowego, no nie mają 30 lat w skali świata, czy dochodzą do, jako pierwsze do 30 lat. Tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą skutki dla zdrowia, jeśli nie ich samych, to dla zdrowia i płodności, i dla ich płodności, i dla zdrowia ich dzieci. Druga rzecz to to, że poczęte w ten sposób zarodki, no poczęte dzieci są, podlegają selekcji. Tak naprawdę na szkle stwierdza się, określa się, które są warte wszczepienia i warte dalszego rozwoju, bo no są, znowu mówiąc prostym językiem, ładne i dorodne, chociaż te badania, które można przeprowadzać już w tej chwili na badania embrionów pod kątem ich genetycznych cech, są już tak wyrafinowane, że naprawdę można przeprowadzać bardzo wyrafinowaną selekcję odnośnie cech genetycznych, które mają mieć przyszłe dzieci. No reszta jakby, która się nie kwalifikuje do urodzenia, jest albo niszczona od razu, albo, jak powiedziałam wcześniej, na wszelki wypadek zamrażana, że może się kiedyś przydadzą. Powoduje to kolejne zagrożenie. A mianowicie, że po pierwsze nie wiemy tak naprawdę, i tego nikt nie umie na chwilę obecną powiedzieć, jak tak niskie temperatury, w jakich, bo to do minus 160 stopni jest to zamrażanie w ciekłym azocie, czy minus 170, wpłynie na zdrowie tych zarodków, które nawet jeżeli one zostaną kiedyś wszczepione w następnym, że rodzice załóżmy zechcą mieć jeszcze dzieci, jak tak niska temperatura wpłynie na stan zdrowia tych dzieci, które są wcześniej były zamrożone. Ale następna sprawa, bo tak naprawdę to, że ten artykuł sprzed lat wywołał taką, a nie inną mnie reakcję, spowodowane było alarmującą informacją, którą moja przyjaciółka przywiozła z Francji jakiś czas wcześniej, a mianowicie mówi, słuchaj, we Francji jest dyskusja nad tym, co zrobić z zamrożonymi ludzkimi embrionami, które tysiącami są i nikt się nimi nie interesuje. Okazuje się, że ci rodzice, którzy poczęli te dzieci, już niezależnie od sposobu, w którymś momencie tracą zainteresowanie tym, że w kolbach, gdzieś w ciekłym azocie są zamrożone z ich materiału genetycznego dzieci. I ten problem wtedy akurat to była Francja przed tym 95 rokiem, a potem to słyszeliśmy już o wielu krajach, gdzie no, zastanawiano się, co zrobić z problemem zamrożonych ludzkich embrionów. Nasz papież, ojciec święty Jan Paweł II, pytany na jakimś spotkaniu prawników włoskich o to, jakie by znaleźć rozwiązanie, co zrobić godziwie z tymi zamrożonymi ludzkimi embrionami, odpowiedział po prostu, nie ma godziwego rozwiązania problemu zamrożonych ludzkich zarodków. Nie ma. To tak jakby dziecku dać bombę atomową do rozbrojenia, do rozkręcenia, tylko ktoś by potem nie potrafił tego z powrotem złożyć. Nie ma możliwości, żeby w sposób godziwy problem ludzi, którzy nie mają szans na życie, ja to nazywam, że są w mroźnym niebycie zamrożone, żeby to rozwiązać po ludzku. Ale w związku z tym dla szalonych naukowców rodzi się pokusa. Skoro już i tak te zarodki są, to może by je wykorzystać. Może by je wykorzystać dla badań naukowych. Bo przecież ludzkość potrzebuje postępu, potrzebuje ratunku dla licznych chorób, które dręczą ludzkość. Choćby takich chorób jak choroba Alzheimera, gdzie jest, jakieś nadzieje są wiązane z tym, ze stosowaniem, czy choroba Parkinsona, ze stosowaniem młodych tkanek. A również, co wiadomo od jakiegoś czasu, że komórki macierzyste, czyli takie zupełnie najmłodsze z możliwych komórki ludzkie, które mają potencjał rozwinięcia się w każdą możliwą tkankę, że to jest ratunek dla medycyny regeneracyjnej, że jeżeli gdzieś dochodzi, na przykład do przerwania rdzenia kręgowego, to z zastosowaniem takich komórek macierzystych, których świetnym źródłem mogłyby być ludzkie zarodki, właściwie najprostszym i najlepszym, to spowoduje, że będziemy żyli wiecznie, że będziemy wiecznie zdrowi, piękni i bez żadnych chorób. Otóż, jeśli chodzi o komórki macierzyste, to rzeczywiście one stanowią jakąś nadzieję w przyszłości medycyny, ale komórki macierzyste mogą być pozyskiwane również w sposób godziwy, czyli bez niszczenia ludzkich zarodków, bez niszczenia ludzkiego życia. Mogą to być komórki pochodzące ze szpiku kostnego czy z krwi pępowinowej. I jak do tej pory stosowane, już pierwsze jaskółki stosowania w medycynie tych komórek macierzystych były, ale za każdym razem, jak one były stosowane już praktycznie w medycynie, były to komórki pochodzenia od osób dorosłych, nie od ludzkich zarodków. Tym niemniej ta pokusa, skoro te zarodki już są, to może by je w ten sposób wykorzystać. Także pozostawienie człowieka bezbronnym poza organizmem matki i narażanie ludzkiego życia, życia malutkiego człowieka, na wszystkie możliwe manipulacje, włącznie, to już też tak banalnie powiem, ale to może to też troszeczkę uzmysłowi, włącznie z potrąceniem tej płytki i ze zniszczeniem w sposób niezamierzony życia ludzkiego. To jest właśnie to, co każe się zastanowić bardzo poważnie nad tym, czy metoda stosowana może być stosowana przez człowieka. Czy to nie jest zbyt duże ryzyko dla matki, dla ojca też, bo ojcowie, jeżeli jakąś refleksją się kierują, wiem, że była wypowiedź jakiegoś taty, który nie może się pogodzić z tym, że pomimo tego, że ma córeczkę, która fajnie się ładnie rozwija, to że gdzieś tam jego inne dzieci są żyją zamrożone, więc i dla ojca, dla tego przyszłego dziecka, bo nie wiemy, jaki wpływ na ich przyszłe życie będzie miało urodzenie zgodnie z tą metodą, według tej metody, ale również to, że jest to, warto się zastanowić, na ile jest to, odpowiada to godności człowieka, bo mówię o tych medycznych kwestiach już powiedziałam, natomiast myślę, że przede wszystkim siostra profesor Herowicz powie o tych kwestiach związanych z istotą człowieczeństwa i z godnością człowieka. Natomiast tu mi ksiądz jeszcze podpowiada, żeby na temat klonowania jeszcze coś powiedzieć. Otóż to, co też było wspomniane na początku, że mówimy o poczęciu człowieka, ale możemy i powinniśmy mówić w tej chwili również o początku człowieka, bo o ile poczęcie to jest poprzez połączenie komórek rozrodczych, czyli komórki jajowej i plemnika i przez w ten sposób utworzenie człowieka, to początek człowieka poprzez klonowanie polega na tym, że do komórki organizmu dorosłego, czyli zawierającej cały komplet materiału genetycznego, pochodzący kiedyś tam wcześniej i z plemnika, i z komórki jajowej rodziców tej osoby dorosłej, wyjmuje się z takiej komórki jądro i z całym materiałem genetycznym i podaje się to jądro z kolei do komórki jajowej, która została pozbawiona jądra. Czyli jak gdyby do pożywki komórki jajowej, to jest taki mechanizm, jakim powstała owca Dolly. Zasadniczo jest tylko materiałem odżywczym ta komórka jajowa pozbawiona jądra, a jądro dorosłej osoby, czyli zawierające wszelki, cały materiał genetyczny człowieka już urodzonego i wkłada się do tej pożywki pozostałej z komórki jajowej i to też jest zarodek. To też jest zarodek, aczkolwiek nie powstały w sposób naturalny, nie powstały z połączenia dwóch komórek rozrodczych, męskiej i żeńskiej. I z tak powstałego zarodka też może powstać człowiek. Oczywiście znowu w taki sam sposób, że wszczepia się taki zarodek, wszczepiałoby się, bo mam nadzieję, że takie zdarzenia jeszcze nie miały miejsca, aczkolwiek niektóre ośrodki, zwłaszcza z Azji, to się jakoś tam informują, że już takie eksperymenty były prowadzone i można doprowadzić do urodzenia człowieka, który byłby kopią tej osoby, która od której została pobrana ta somatyczna komórka z pełnym materiałem genetycznym. I to jest też pole do manipulacji, do nadużyć, do instrumentalnego traktowania człowieka. Rozumiem, że czas mi się skończy, tak? Kończy się czas. To w tym momencie jeszcze chcę powiedzieć, że... bo jeszcze pytania będą. Że tu należy jeszcze, bo skupiałam się mówiąc o tym na parze rodziców, którzy chcą mieć dziecko, ale zdarzają się takie sytuacje, że któraś z osób tak naprawdę tego dziecka urodzić nie może, bo albo kobieta nie ma możliwości donoszenia ciąży i zdarza się, że w takim przypadku wynajmuje się matkę zastępczą, co też w Polsce nie jest uregulowane przepisami prawa, już coraz bardziej się zaczyna mieć miejsce. Zdarza się, że ten potencjalny tata jednak nie ma tych plemników na tyle żywotnych, żeby mógł być ojcem rzeczywistym, biologicznym, w związku z tym stosuje się nasienie innego mężczyzny. I tutaj na gruncie prawnym będzie cała gama problemów związanych z dziedziczeniem i z faktycznym rodzicielstwem od strony również prawnej i formalnej, ale to pewnie kolega będzie też na ten temat mówił później. Więc tych elementów, tych punktów, w których to jest sprawą dramatycznie trudną i złą, jest zdecydowanie więcej. One dotyczą, jak mówię, nie tylko biologii, nie tylko medycyny, nie tylko godności człowieka, ale i prawa. W związku z tym taka konferencja jak ta dzisiejsza i każda okazja, żeby mówić o tym, co ja właśnie od 13 lat powtarzam, przed tym ludziom, którzy są dotknięci nieszczęściem niepłodności, bo to jest. Dla rodziców, którzy chcieliby mieć normalną rodzinę z dziećmi, jest to problem. Tłumaczyć ze zrozumieniem i z miłością. Nie pokrzykując, nie moralizując w sposób bez przedstawiania argumentów, tylko tłumaczyć ze zrozumieniem i z miłością, na czym polega zło tego pozornego dobra. Dziękuję bardzo.